Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 47. Pełni Literatury. Mam nadzieję, że temat tego odcinka nieco Państwa zaskoczył. Jak Państwo pamiętają, trzeci sezon Pełni Literatury rozpoczęła literatura współczesna, a nawet bardzo współczesna. Czytaliśmy księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, Przewóz Andrzeja Stasiuka i wiersz Jarosława Mikołajewskiego w odcinku specjalnym, ale otwartym dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. Wiersz napisany w czerwcu 2023 roku. W tej sytuacji, kiedy jesteśmy mocno zakorzenieni w dzisiejszej i wczorajszej rzeczywistości, kiedy jesteśmy tak bardzo współcześni, postanowiłem wcisnąć przycisk przewin na początek. A na początku jest Mikołaj Rej i jego Żywot człowieka poczciwego, właściwie jego dzieło pod tytułem Zwierciadło z 1568 roku, którego żywot jest fragmentem. Oprócz Zwierciadła są również jego wiersze, komentarze biblijne, dramaty. Bo Rej uprawiał wiele gatunków, wszystkie one stworzyły uniwersum rejowego pisania, rejowej literatury. A jeśli o uniwersum mowa, to oczywiście obecność Mikołaja Reja u nas w Pełni Literatury jest związana z metaforą, o której Państwu kiedyś mówiłem. To jest metafora, którą usłyszałem od Simony Kossak, wybitnej popularyzatorki wiedzy przyrodniczej, naukowczyni, badaczki, która powiedziała, że ona nie lubi, jak się mówi o puszczy, że jest prastara, że jest odwieczna, pierwotna, bo puszcza jest jednocześnie prastara, stara, młoda i bardzo młoda. Bo obok monumentalnych dębów kilkusetletnich rośnie roślinka, która wykiełkowała wczoraj albo wręcz dziś. Ta metafora opisuje też kulturę. Taka jest też kultura. Prastara, stara, młoda i najmłodsza jednocześnie. I taka jest też literatura. I w naszej literaturze mamy ten dąb Mikołaj Rej. I obcowanie z jego pisarstwem może sprawiać przyjemność. Żołędzie z tego dębu rozsiane są w całym naszym lesie. I też chciałbym, żebyśmy zastanowili się dzisiaj, jakiego typu są to żołędzie. To znaczy, co Rej tak naprawdę zostawił w polskiej literaturze, do czego Rej przyzwyczaił polskich pisarzy, do czego ich ośmielił. Serdecznie zapraszam. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci. Świat był jak drzewo, a oni jak dzieci, pisał Tadeusz Różewicz. W tym charakterystycznym obrazie, w którym następcy patrzą na swoich przodków jak na dzieci. Oni wiedzą więcej, oni wiedzą inne rzeczy, takie, których nie wiedzieli tamci. To nie jest jednak zdanie o ojcu polskiej poezji, Janie Kochanowskim, u którego znajdziemy sielskie tony, ale one będą chwilą odpoczynku od zbytniego myślenia, które głowę psowa, albo chwilą zapomnienia o melancholii. Bohater dzisiejszego odcinka, Mikołaj Rej, powiedziałby, że za dużo w Kochanowskim było wilgotności, bo człowiek składa się, tak pisał w Żywocie człowieka poczciwego, z czterech humorów, z czterech cieczy. Jest to krwie, czyli krew, cholera, czyli żółć, flegma i melancholia, pisze Rej. A te cztery wilgotności są bardzo różne i sprzeciwne, bo krew czyni człowieka wesołego, hojnego, wspaniałego, cholera pysznego, a zuchwałego, flegma zaś leniwego, ospałego, bladego, a melancholia frasownego, a rzadko wesołego. Otóż, którabykolwiek tylko sama człowiecze ciało opanowała, pewnie by je snadnie umorzyła albo bardzo zepsowała. A snadnie to każdy obaczyć może, którego przyrodzenia w nim więcej zostawia i na co go ciągnie, i jakie się w nim obyczaje i przypadki według natury onych wilgotności okazywać i stanowić będą. A pospolicie wpijanym najrychlej to poznać bywa, bo koleryk wnet z myślą swą wzgórę wzleci, wnet chce być hetmanem, a choć nic nie masz, przed się sobie panem zda. Krewnik zaś wesół, skacze, miłuje, obłapia, bardzo rad by każdemu jedno, co miał. Melancholik zaś lamentuje, wszystko mu nie w czas, wszystko mu się krzywdą widzi, a flegmatyk zaś chrapie, sapie, śpi. Czytam to państwu, aby powiedzieć, że tak, Rej był krewnikiem. Był wesoły, hojny, wspaniały. Nie był przesadnie ambitny, jak choleryk, nie pragnął być hetmanem, umiał zadawalać się małym, a nawet stworzył etos poprzestawania na małym. Nie był melancholikiem, który lamentuje i wszystko mu nie w czas, wszystko mu się krzywdą widzi. Nie, wręcz przeciwnie. Czas był po jego stronie. On był wielkim kontemplatorem czasu, ale nie w znaczeniu obserwowania przemijania, tylko w znaczeniu obserwowania dojrzewania, obserwowania wzrastania. To jest rzeczywiście poeta, dla którego świat jest jak drzewo, ale drzewo rosnące, owocujące, kwitnące, a nie starzejące się, tracące liście, chylące się ku upadkowi. Na pewno nie był flegmatykiem. Tyle jest u niego życia, ruchu, aktywności. Dlatego uważa się go za ojca literatury polskiej. Nie dlatego, że on jako pierwszy pisał po polsku. Mamy dzieła w języku polskim wcześniejsze od Reja. Dlatego, że Rej jako pierwszy świadomie podjął pisanie po polsku jako program, sformułował ten program, pisał bardzo dużo w różnych gatunkach, od razu to publikował na własny koszt zresztą, co jest mało znanym faktem, publikował to anonimowo albo pod pseudonimem Ambroży Korczbok-Rożek. Jest to u niego średniowieczne, jest w tym skromność, ale też pragnienie, żeby to, co zostało napisane i opublikowane, było nie dziełem konkretnego człowieka, tylko tworem zbiorowej mądrości. Ale oczywiście Rej był zbyt silną osobowością literacką, zbyt wielkie piętno położył na wszystkim, co napisał, aby w historii literatury jako osoba zginąć. Zresztą on dojrzewał do tego, aby uczynić coming out i w zwierciadle dziele, w którym znajduje się Żywot człowieka poczciwego, jest dołączony rozdział Żywot i sprawy poczciwego szlachcica polskiego Mikołaja Reja. Rozdział, w którym on się przedstawia w sposób dość przewrotny, bo ten rozdział napisał jakoby Andrzej Trzecieski. Styl jest rejowy i najprawdopodobniej Rej go napisał, co zresztą nie jest niczym dziwnym, bo nie było wtedy jeszcze pisarzy, więc któż mógłby napisać jego biografię, jak nie on sam. Była to pierwsza biografia w historii polskiej literatury, a na pewno pierwsza autobiografia. I tytuł tej domniemanej autobiografii, Żywot i sprawy poczciwego szlachcica polskiego Mikołaja Reja, nie przypadkiem jest oczywiście wariacją na temat, któremu poświęcony jest Żywot człowieka poczciwego. Rej napisał zresztą jeszcze jeden podobny utwór o podobnym tytule, Wizerunek własny człowieka poczciwego. Wiąże się z tym nawracającym motywem rejowa wizja literatury. Ona ma przede wszystkim człowieka polepszyć. Ma dać mu odpowiedź na pytanie, jak żyć. I nie tak, aby dostąpić świętości. Rej był protestantem. Świętość z katolickich utworów hagiograficznych go nie interesowała. On zastanawiał się, jak żyć, aby żyć dobrze, uczciwie i szczęśliwie tu na ziemi. I co jest też bardzo urocze w pisarstwie Mikołaja Reja, uważał, że to jest bardzo proste do osiągnięcia. Trzeba po prostu tylko rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, co jest na tym świecie do zrobienia. A był on na szczęście gospodarzem. Mówię na szczęście, dlatego że ten żywioł natury, prac z nią związanych przenika całe jego pisarstwo i przenika też absolutnie najgłębiej żywot człowieka poczciwego i czyni z niego kogoś, kogo Elżbieta Ostrowska określiła mianem Bruegla polskiej literatury. Peter Bruegel był zresztą jego rówieśnikiem. Rzeczywiście Rej w literaturze jest miniaturzystą, który portretuje współczesne mu życie, przedstawiając wszystko tak jak flamandzki malarz w bardzo własnym stylu, ale również bardzo realistycznie, z ogromną ilością szczegółów, z wielkim pietyzmem i z intuicją, że czasem drugi plan jest tak naprawdę ważniejszy, bo to, jak żyć dobrze, jak żyć poczciwie, realizuje się tak naprawdę w tych drobiazgach drugiego planu. Po tym wstępie posłuchajmy wyboru z żywota człowieka poczciwego. Ale iż różne są czasy w roku, też i są różne przypadki i w gospodarstwie, i w każdej sprawie człowieka poczciwego, gdyż rok jest na czworo rozdzielon. Naprzód wiosna, więc lato, po tym jesień, więc zima. A w każdym z tych czasów i potrzebnego, a roznego gospodarstwa i rozkosznych czasów i krotochwil swych w swoim onym pomiernym, a spokojnym żywocie poczciwy człowiek może snadnie użyć. Bo gdy przypadnie wiosna, a zaż owo nie rozkosz z żonką, z czeladką, po sadkach, po ogródkach sobie chodzić, szczepków naszczepić, drobne drzewka rozsadzić, niepotrzebne gałązki obcinać, mszyce pozbierać, krzaczki ochędożyć, okopać, trzaskowiskiem osypać, bo tego trzeba, aby około młodego drzewka chwast nie rósł, bo co by miało drzewko ruść, to by mu one wilgotność chwast wyciągnie. Też sobie i wineczka, i różyczek możesz przysadzić, bo się to bardzo łacno wszystko, a za bardzo małą pracą przyjmuje. Jeśliże też masz sadzaweczki albo stawki jakie, to też tego trzeba nie opuszczać, nadobnie dno przesuszywszy, a gdy już traweczką podroście, niegłęboko wody przystawić, 7 albo 9 karpi puścić, takież w drugą karasków. Bo silna to lichwa z kilku ryb puścić, a kilkaset kop wziąć. Nóż też wieprzka, choćbyś też zań dał pół kopy, więc go chwastem, młotem i czym możesz przez lato rozetkać, a po tym mało mu ziarna dodawszy, aliż ty kopę zapołeć, a drugie ci i z nadobnymi rzeczami zostanie w zysku. Małaż to lichwa? Proszę cię. A mały to pożytek sobie może poczciwy człowiek bez wielkiej pracy, a na poły z krotofilą uczynić? A zaż też źle źróbka kupić za 10 zł, a dać go za 30? Jedno by nie trzeba zbytnim legatem być, albo się zbytnimi, a niepotrzebnymi biesiadami zawsze bawić. Nóż, gdy przyjdzie gorące lato, a zaż nie rozkosz, gdy ono wszystko, coś na wiosnę robił, kopał, nadobnieć dojrzeje, a poroście? Anoć niosą jabłuszka, gruszeczki, wisneczki, śliweczki z pierwszego szczepienia twego, więc z ogródków ogóreczki, maluneczki, ogrodne one insze rozkoszy, albo młode masełka, syreczki nastaną, jajka świeże, ano kurki gmężą, ano gąski gągają, ano jagniątka wrzeszczą, ano prosiątka biegają, ano rybki skaczą. Tylko sobie mówić, używaj miła duszo, masz wszystkiego dobrego dosyć. A wszakoż z bojaźnią Bożą, a z wiernym dziękowaniem Jemu. Pozwolą Państwo, że ja nie będę tłumaczył tego, co usłyszeliśmy. Sam też nie będę udawał, że wszystko rozumiem. Słuchajmy tego jak poezji. I koniecznie zwróćmy uwagę na to, że Ray jest tutaj absolutnie programowo sobą i jest on absolutnie programowo antyintelektualny. Zamiast zgrywać humanistę, zamiast przepisywać mądre rzeczy z Biblii albo antycznych autorów, Ray pisze: kurki gmerzą, gąski gęgają, jagniątka wrzeszczą, prosiątka biegają, rybki skaczą. I to jest moim zdaniem jego siła i to jest to, co się też rozsiało w polskiej literaturze dzięki żołędziom z tego dębu. Świat to jest dla niego otwarty sezam możliwości. Trzeba tylko nie być legatem, czyli leniem, próżniakiem. Trzeba wiedzieć, jak tym światem zarządzać, jak mu pomóc robić po raz kolejny i po raz kolejny tę sztuczkę tego, że się znowu pojawiają jabłuszka, gruszeczki, wisneczki, śliweczki. To są dwa ulubione zabiegi literackie Reja w jednym. Wyliczenie, enumeracja. Świata jest dużo. Każdy gatunek zasługuje na to, żeby go wymienić. I drugi zabieg, zdrobnienie, za którym kryje się czułość dla tych śliweczek, wisneczek, gruszeczek, kurek, gąsek, jagniątek. Ale to też bardzo charakterystyczny styl Reja, bo on też mówił zbroiczka o zbroi, a o zwierzętach mówił pan zając, pani świnia. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednej jego cechy – humoru. Posłuchajmy. Nie bądźże onym skrzętnym, a frasownym gospodarzem, co jako mnich w Częstochowej chodząc wszystko diabły wygania. Ujrzyli kozę rano wstawszy na dworze, to woła biegając, a nie czas, że było tego diabła dawno w pole wygnać. Ujrzy świnie w brogu, to zasie woła, ono diabeł w brogu, hals diable, za drugimi na pole. Ujrzy śmieci w izbie, to woła, a nie czas, że wam było tego diabła z izby wymieść? Gnój pod końmi, to woła na pachołka, jeszczeż było nie czas tego diabła dawno wymiotać? Owa cały dzień będzie diabły z domu wyganiał. Więc i czeladź potrwoży, pogromi, iż jedni się pokryją, drudzy biegają jak szaleni, nie wiedzą, do czego się pierwej rzucić. A sam, biegając za nimi z maczugą, tak się ufrasuje, że mu się i jeść ledwie, aż k wieczorowi zachce. Ray jest mistrzem obrazka obyczajowego, który ma właściwie dwie tonacje. Albo właśnie humorystyczną, albo, o czym się jeszcze przekonamy, sielską, czułą i rodzinną. Ale w obu tonacjach te obrazy są tak samo plastyczne, bo my przecież widzimy tego gospodarza, o którym Ray opowiada tą metaforą mnicha z Częstochowy, który wygania diabły, bo wszędzie widzi te diabły. Ten gospodarz od rana do wieczora wszędzie widzi coś, co należałoby poprawić i na wszystkich krzyczy i zawsze z tym diabłem walczy. To jest u Reja oczywiście również żart antykatolicki, ale jest to również refleksja o człowieku, który uważa, że zawsze coś można poprawić. Ale, mówi Ray, nie zawsze trzeba. Posłuchajmy obrazka w tonacji drugiej. Nuż nachodziwszy się po swym pobożnym gospodarstwie, już też sobie w ciepłej izbie usiędziesz, albo sam, albo z przyjacielem. A jeśli ci jeszcze Pan Bóg dziadki dał, to ci już jako błazenkowie kuglują. Żonka z panienkami szyje, też się z tobą rozmawia, albo też co powieda. Pieczenia się wieprzowa do pieka, cietrzew w rosołku, kapłon tłusty z kloskami dowiera, więc rzepka, więc inne potrawki. A czegóż ci więcej trzeba? A czegóż ci nie dostawa ku poczciwemu wychowaniu twemu, byś jedno sam chciał, a sam tego i nabyć, i użyć umiał, tedy ci Pan Bóg wszystkiego dosyć dał. Przyznają państwo, że kiedy mówiłem o tym, że ten dąb ma jeszcze zielone liście, to myślałem również o tym obrazku, o tej scenie. To jest przepiękny, żywy obraz harmonii, miłości, spokoju. Last but not least, dostatku. Dostatek jest u Reja oczywiście elementem etyki protestanckiej. On Bogu pomaga sobie pomóc. Ale też jest on elementem świata zewnętrznego, w którym Rejowi przyszło żyć. Rejowi przyszło żyć dokładnie w okresie, który określa się mianem Złotego Wieku. Wtedy, kiedy Unia Korony z Litwą sprawiła, że Polska była jednym z największych państw europejskich, a okres pokoju, że była również spichlerzem Europy i była jednym z kulturalnych centrów Europy, a przynajmniej miejscem spotkań różnych wpływów. Okres ten datuje się od 1501 roku. Rej urodził się w 1505, a kończy go śmierć Zygmunta II Augusta w 1572, a Rej umarł w 1569. Jego życie zamyka się dokładnie w tym Złotym Wieku. I nie przypadkiem bogacenie się, pomnażanie majątku, lichwa, to znaczy dochód, są tutaj bardzo ważnymi tematami. Mam wrażenie, że dla Reja to jest sposób na życie i sposób życia. To, żeby, jak pisze, źróbka kupić za 10 zł, a dać go za 30, czyli kupić źrebaczka za 10 zł, wykarmić go, przy okazji nie będzie się miało depresji, bo będzie się zajmowało tym źrebaczkiem, a potem oddać go za 30 zł. No i oczywiście te 30 zł zainwestować, kupując 3 źrebaczki, które potem odpowiednio dadzą dochód 90 zł i tak dalej, właściwie bez końca. Z końcem, który Bóg wyznacza. Rej, gdy zmarł, był właścicielem około 17 wsi i 12 folwarków, był założycielem 2 miast, Oksa i Rejowiec. Sam był, o czym zresztą właśnie w zwierciadle napisał poprzez umieszczenie swej autobiografii, przykładem człowieka sukcesu i przykładem poczciwego życia. Ciekawe jest tutaj też to, że ten styl życia, ten sposób życia, tą wizję dobrego życia, Rej przekazuje bardzo często w retorycznych pytaniach. Pytaniach, które on właściwie wymyśla, nigdzie ich nie przeczytał. On stworzył po prostu taki styl, gdzie można w tekście literackim napisać nagle: a małaż to lichwa? Proszę cię. I to jest zdanie wymyślone przez Reja. To jest jakby kolejna rzecz, którą on tworzy. Ta możliwość rozmawiania z czytelnikiem, ta możliwość dialogu i oczekiwanie, że czytelnik aprobatywnie odpowie: no tak, to jest duża lichwa, tak, to jest warte rzeczywiście zrobienia, warte urzeczywistnienia. Rej nie tylko cieszyłby się, będąc czytany, ale cieszyłby się, aby ktoś później tego źróbka rzeczywiście kupił i hodował i sprzedał, tak jak on zalecał. I aby sobie o nim z wdzięcznością pomyślał. I to wszystko dodaje można bez wielkiej pracy, a na poły z krotofilą uczynić. Z krotofilą, to znaczy z przyjemnością, z rozrywką. I oczywiście teraz może inaczej moglibyśmy to czytać. Kiedy Rej pisze: a cóż jest w tym złego, żeby źrebaczka za 10 zł kupić, a sprzedać za 30, to my możemy pomyśleć, że taka postawa doprowadziła do tej rzeczywistości, w której my jesteśmy teraz. Do rzeczywistości bardzo mocnych podziałów ekonomicznych, do rzeczywistości, w której bardzo wielu ludzi korzysta z tego, co wypracowali ich przodkowie z pozycji społecznej, która niewykluczone, że korzeniami sięga jeszcze czasów Reja, a wielu nie miało takiej szansy i nigdy mieć już nie będzie, a żyją w tym samym świecie, bo świat się zrobił mały. I to poczucie Reja, absolutnie retoryczne, że przecież nie ma w tym nic złego, dla nas nie jest jasnym i oczywistym wnioskiem. Bardzo aktualne są zalecenia z Żywota człowieka poczciwego a propos czytania. Powiedziałem, że Rej jest antyintelektualny. To jest autor bardzo obszernych komentarzy biblijnych, postylli. Jest to pisarz piszący po polsku, ale czytający po łacinie. I więcej, człowiek zalecający, czytaj kiedy tylko możesz. A co o tym czytaniu pisze? Posłuchajmy. Staraj się też wżdy, abyś i prawo swe, w którym siedzisz, i prawo Boże, któreś powinien, wżdy też po kęsu rozumiał. Abyś też między ludźmi nie siedział jako głucha opona na ścianie. Abyś się też i do tego, i do owego poczciwie przymawiać. I aby przyjaciel też z ciebie pociechę i poczciwość czasem miał. Boć małoć by było po nas i Bogu, i ludziom, jeśli bychmy tylko tak jako głuchowie chodzili. Bo acz przyrodzenie już takie nosić mamy, jako nam czas przyniósł, a jakie Pan Bóg raczyć dał, ale wiedząc, jeśli że jest tępe, więc mu dodawać ostróg ćwiczeniem, a baczeniem, wywiadując się między ludźmi, na czym zależy, a czego potrzeba wiedzieć poczciwemu stanowi twojemu. Bo i źrzebiec rychlej się obraca, kiedy mu ostróg dodadzą, i nóż ostrzejszy, kiedy go ogniwkiem albo musatkiem pociągną. Także i człowiecze przyrodzenie być było natępsze, niechże ci się jedno ćwiczeniem pociągnie, ujrzysz, że ci się i na prawą stronę obracać będzie. A tak, jeśli umiesz czytać, a zaż to nie rozkosz, też sobie czas upatrzywszy nad książkami posiedzieć, prawa i powinności się swej dowiedzieć, więc się namówić z onemi filozofy, z onemi mądrymi, przeważnymi i rycerskimi ludźmi, nie trzebać będzie wielkiego nakładu. Zbiegniesz wszystek świat lekkim kosztem, tuż na miejscu siedząc. Nie każdemu w drogę do Koryntu, bo tam trudne przejazdy, więc się o nim na miejscu dowiedzieć, a wiarą mocno ostatka dołożyć. Tedy ci wszystko na jedno stanie, jakbyś tam był. Nurze zaś, a zaż to nie rozkosz, wiedzieć przyrodzenie każdego zwierzątka, każdego ptaszka, każdego drzewka, każdego ziółka, z czego się może i gospodarstwa wiele nauczyć i w przygodzie wżdy sobie czasem pomóc i między ludźmi przyszedłszy nie siedzieć jako darmobit, gdzie się wżdy będzie umiał i ku temu i ku owemu przymówić. Nie bawże się też zasieleda czym, bo mało tobie po Owidiuszu, po Horacjuszu, bo na cię zatrudny i fabułami zabawiony. Ale sobie to czytaj, co by cię na dobnych cnót, a poczciwego żywota uczyło, bo cię to może piękniej ozdobić, niż by fabuły niepotrzebne. Biorąc piękne przykłady z onych zacnych ludzi, przodków pierwszych, z poczciwych spraw ich, jako nadobnie w onych pięknych pomiarach, w onych rozważnych sprawach, a ozdobnych poczciwościach żywoty swe stanowili i w nich się zachowywali. I po tym, kiedy już między ludzi uczciwe się trafisz, już będziesz wtedy wdzięczniejszy, gdy to będziesz ukazywać umiał, czego drugi nie umie. Ale gnuśność nasza, tępliwość, wszystko to nam snadnie odejmuje. Bo będzie drugi wolał, gdzie w cieniu pod dębem leżeć, albo w kofel naględać, niż by się tym, co się jemu potrzebnego albo pożytecznego parać miał. Bo przyjdą jakie, jakoż świat bez tego być nie może. Już siła będziesz miał przed owym chwastem, co ni koniczka osieść, ni drzeweczka w rękę wziąć, ni zbroiczki włożyć nie umie. A czasem z przestrachu za dni tlach do przodu sobie zawiesi, a mnima, że to bardzo dobrze. Już i hetman, i każdy dzielny człowiek już cię będzie na lepszej baczności miał. Wiedząc to wżdynacie, iż to umiesz, czego drugi nie umie. Już cię z przedniejszymi ludźmi będzie posyłał, już cię rychlej na straż wyprawi, a on prosty cichopęk musi daleką stroną chodzić. Już ci stąd sława, ozdoba i piękna znajomość róść i mnożyć się snadnie może. Z czytania więc jest korzyść prawie taka jak z gospodarstwa. Przede wszystkim korzyść społeczna. Czytający człowiek poczciwy jest atrakcyjny towarzysko i też hetman na niego zwróci uwagę, bo ureje bardzo harmonijnie inteligencja, otwartość umysłu idzie w parze z praktyczną wiedzą, z umiejętnością. I to jest też przykład na to, że on kształtuje człowieka pełnego. Człowieka, który wie i jak szczepić gałązki i zna literaturę i zna Biblię i zna różne ciekawe historie, ale też umie na konia wsiąść, umie wziąć w rękę drzeweczko, czyli kopię i wie, którą stroną zbroiczkę na siebie włożyć. Czytanie pozwala na to, aby spokojnie siedzieć sobie w swoim gospodarstwie, aby nigdzie się po świecie nie włóczyć, bo można tanim kosztem pojechać do Koryntu, po prostu o nim czytając. Bardzo ciekawe jest to, że Rei oczywiście zawsze chce podciągnąć nieco swojego czytelnika. Zawsze chce go rozwinąć, ale też nie chce, żeby on się zniechęcił. Dlatego Owidiusza i Horacjusza mu nie poleca. Mówi, to dla ciebie za trudne. Książkę, gdzie dowiesz się o przyrodzeniu każdego zwierzątka, każdego ptaszka, każdego drzewka, każdego ziółka. O, to coś takiego powinieneś czytać. To jest coś ważnego, to jest coś dla ciebie. I takie książki, które mówią, jak dobrze żyć, bo nie możemy zapomnieć, że Rei jest moralistą, ale też moralistą swojego stanu, wręcz swojej płci i swojego czasu. Kiedy pisze o poczciwym człowieku, to pisze o mężczyźnie stanu szlacheckiego w Polsce. A ta poczciwość zakłada również bycie pomiernym, czyli powściągliwym. Nie wiem, jak tą pomierność Rei łączył z absolutną fascynacją, perspektywami ekonomicznymi, które się wszędzie otwierają, gdzie nie spojrzysz, to coś rośnie, coś, co można jeszcze sprzedać, czemu można pomóc, co można rozwinąć. Być poczciwym to być, Rei pisał, nikomu nieszkodliwym. Są w żywocie człowieka poczciwego wątki mówiące o tym, że służby nie należy źle traktować, że w czasie polowania nie należy tratować zboża chłopom, bo oni cię będą przeklinali. I to jest argument, który bardzo poważnie Rei przywołuje. Pan Mikołaj jest też przeciwko przemocy. Pamiętamy te groteskową figurę, która z maczugą gania swoich poddanych. Ale on też nie poleca, a właściwie odradza bicie dzieci, co jest dosyć pionierskie w jego czasach. Jest za walką z obżarstwem. Nie wiem, jak się to ma do tego, że w cudownej scenie odpoczynku domowego trzy jednocześnie potrawy się dogotowują na ogniu. Jest przeciwko pijaństwu, przeciwko opilstwu, ale piękne fragmenty poświęca paleniu wódki, czyli produkcji alkoholu. Jest też w końcu przeciwko namiętności do strojów, do spraw zewnętrznych, choć na dwóch rycinach, które się zachowały z jego czasów, jest bardzo dobrze ubrany. No może się ubrał do ryciny, ale w każdym razie jest niekonsekwencja między światem wartości Reja, a tym światem przez niego opisywanym, który sugeruje, że Rej aż takim poczciwym i poprzestającym na małym człowiekiem nie był. Był za to na pewno niezwykłym pisarzem, któremu literatura zdaje się przychodzić bez pracy. Pisarzem tworzącym tylko dzięki intuicji. Za to tworzącym rzeczy niezwykle naturalne. Jest taka wspaniała metafora. Dymitr Mereszkowski napisał o Lwie Tołstoju, że jego pisarstwo przypomina kamienie leżące nad potokiem. Żeby uświadomić sobie, czym one są, to trzeba zobaczyć kamień z kamieniem związany drutem. To jest właśnie metafora naturalności. Kamienie leżące nad potokiem. Kamienie, których jest może za dużo, może mogło być ich mniej, może ten deseń, który układają, właśnie może one nie układają żadnego desenia, może to jest chaotyczne, może to jest mało czytelne, ale na pewno jest to jego. Dodatkowo pogłębione jest to jeszcze tym, że jak napisał Stanisław Windakiewicz, Rej wymyśla nowe wyrazy masami. W ustach jego język polski żyje, płynie, topi się, wytwarza. I to jest też chyba coś, co wyrosło z tego dębu Mikołaj Rej. A przy tym Rej polszczyźnie życzy jak najlepiej. I jest on autorem najpiękniejszego komentarza dotyczącego konkurencji literackiej. Napisał w jednym ze swoich wierszy. Jeśli byś też z niełaski na lewo szacował, masz papier. Napisz lepiej. Ja będę dziękował. Tak chciałbym, aby wyglądał portret Mikołaja Reja w pełni literatury. Jako człowieka, który dziękuje. I który jest wesoły, hojny, wspaniały. Ja również dziękuję, bo to już koniec 47. pełni literatury. Bardzo dziękuję za jej wysłuchanie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym nocny podcast literacki w serwisie Patronite. To dzięki ich hojności i wyrazowi tego, że pełnia literatury ma miejsce w ich fonosferze. Dzięki temu może on się ukazywać i mogą go Państwo słuchać. Dziękuję i żegnam się z Państwem na 2 tygodnie. Do usłyszenia.